Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Co, jak i dlaczego? Wydanie specjalne Krzysztof Bałuk. Dzień dobry. Do 10 kwietnia zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne na uczelniach. Zajęcia mają odbywać się online. Jak się to odbywa? Co z egzaminami? Wyjaśni profesor Andrzej Pieczyński, prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Epidemia dotykała również sektor rolnictwa. Jakiego wsparcia oczekują rolnicy? Gościem audycji będzie Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Dziś także dowiemy się, jak funkcjonują biblioteki i czy obowiązuje zakaz wstępu do lubuskich lasów. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii podjąłem decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach do 10 kwietnia. Uczelnie zobowiązane są do prowadzenia zajęć online, poinformował minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. A z nami jest profesor Andrzej Pieczyński, prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam. Panie profesorze, jak funkcjonuje
tak,
ten
system... Jeszcze raz, bo nie wiem, nie było mnie słychać.
Nie było pana słychać przez moment. Jak tak. funkcjonuje ten system nauki przez internet online? Czy to działa?
Tak, tak, działa i powiem szczerze, że profesorowie prowadzący wykłady twierdzą, że studenci bardzo poważnie podeszli do tematu, ponieważ jeśli chodzi o liczebność studentów, którzy biorą udział w tym zdalnym kształceniu, jest porównywalna z zajęciami w kontakcie bezpośrednim. Także mamy tutaj partnerów po stronie studentów, którzy bardzo dobrze przyjęli tą formę.
Ale to
ja sam też miałem wykład i dokładnie było prawie 80% studentów brało udział.
Widzi pan ich? Na czym, jak to się odbywa technicznie?
A to powiem tak, my mamy kilka systemów opracowanych częściowo przez pracowników Centrum Komputerowego, częściowo przez nauczycieli akademickich. Kilka systemów zdalnego kształcenia. Część jest w systemie Google, czyli tym ogólnie dostępnym systemie. Ja akurat wykorzystywałem taki mechanizm, który pozwalał studentom widzieć na ich ekranach prezentację elektroniczną materiału, który był na wykładzie omawiany, który normalnie również wykorzystuje te prezentacje na klasycznym wykładzie w trybie online. Natomiast słyszeliśmy się bardzo dobrze w takim klasowym systemie.
Czyli oni mogą zadawać pytania, rozwiewać wątpliwości?
Tak. Tak, tak, oczywiście i to bardzo dobrze słychać.
A w przypadku, no bo jest to kilkanaście tysięcy ludzi, czy to jest jakieś ograniczenie sieci? Bo z tego co słyszę, to obciążenie, przeciążenie serwerów jest dosyć znaczne.
Tak, no ale my mamy, przyznam szczerze, dosyć mocne centrum komputerowe, bardzo dobre, wiele wirtualnych serwerów, które podejmują to działanie. Cała sieć jest oparta na światłowodowych łączach, więc tutaj dość duża przepustowość występuje. Także nie dotarła do nas żadna informacja, aby był problem z przesyłem informacji, z strumieni elektronicznych i tak dalej.
Rozumiem, że wszyscy się rozjechali do domów, tak? Akademiki są już puste?
Wszyscy studenci studiów stacjonarnych pojechali do domu. Zostało tylko 60 studentów, z tego 56 osób to są studenci zagraniczni, którzy są u nas w ramach Erasmusów albo w ramach wymiany bilateralnej.
A co ze studentami, którzy studiują na uniwersytecie, a w tym czasie są na przykład też na studiach za granicą, czy pracowników naukowych, którzy także wykładają w różnych uczelniach świata?
No, to jest sytuacja taka, jeżeli uczelnia zagraniczna również zawiesiła zajęcia, no to są już indywidualne sprawy. Studenci, jeżeli przyjeżdżają, no to są poddani normalnym procedurom przyjazdu osoby z zagranicy, czyli kwarantanna, tak jak zgodnie z przepisami. Tak samo dotyczy nauczycieli akademickich.
A co z pracownikami naukowymi, którzy mają jakieś zadania, prace naukowe, zlecenia różnego rodzaju od przemysłu na przykład? Czy te zadania odbywają się, czy to trwa?
Tak. Tak, tak. Praca badawcza, nawet pan minister Gowin kiedyś wspomniał, że może nawet się zwiększy wynik prac badawczych, czyli ilość publikacji, bo będzie można więcej czasu poświęcić. Aczkolwiek nie do końca tak jest, ponieważ te zajęcia zdalne również absorbują podobną ilość czasu jak klasyczne zajęcia w tak zwanym kontakcie bezpośrednim.
Rozmawiałem z pracownikami naukowymi, to powiedzieli nawet mi, że trochę więcej czasu na początku przynajmniej, bo jeszcze trzeba opanować te wszystkie techniczne zagadnienia związane właśnie z prowadzeniem tego typu zajęć.
Tak, tak. I tu jest duża w tym racji.
Również studenci muszą też opanować zasady, jakimi kierują się państwo, organizując tego typu zajęcia.
No ja sądzę, że studenci mają opanowane techniki łącz elektronicznych przez wszystkie komunikatory, także tutaj no mnie nie, na przykład moi studenci nie zgłaszali żadnego problemu, abyśmy te zajęcia odbyli w takim trybie.
Wiadomo, że mamy wydział lekarski na uczelni, czyli studenci tego wydziału są zaangażowani w placówkach medycznych, w jaki sposób wspierają działania już lekarzy, pielęgniarek?
Mówiąc szczerze, nie wnikałem w ten temat, także nie chciałbym tu wprowadzać błąd. Zajęcia kliniczne powinny się odbywać, aczkolwiek to już zależy od mechanizmów, jakie w szpitalu zostały wprowadzone.
Rozumiem. A jak będzie wyglądało? No już mamy marzec, końcówkę marca w zasadzie, niebawem nabór na nowy rok akademicki. Wiem, że państwo wcześniej jeździli po uczelniach, po szkołach, namawiając młodych ludzi do tego, żeby studiowali właśnie na uniwersytecie. A jak to teraz będzie wyglądało, jak szkoły są nieczynne, nie wiadomo jeszcze do kiedy te zajęcia się nie będą odbywały. Mają jakiś państwo plan już?
To znaczy ja powiem tak, jeśli chodzi o te tak zwane promocyjne mechanizmy dotyczące rekrutacji, to właściwie główny nacisk jest w okresie wcześniejszym i był już realizowany. Wszelkie spotkania, wyjazdy, dni otwarte na uczelni, to się odbyły w styczniu, w lutym, kiedy młodzież jeszcze ma czas, szczególnie tych klas maturalnych, bo potem jak już przychodzi okres przygotowań do matury, to nie bardzo jest czas im, żeby im przeszkadzać po prostu w tym. Także to jeszcze myśmy zrealizowali w okresie, kiedy uczelnia normalnie funkcjonowała i szkoły funkcjonowały.
A praca związana właśnie z pracami dyplomowymi, egzaminy, sesja, jak to będzie wyglądało?
No tak jak jest do 10 kwietnia jest, zawieszone są wszystkie działania, aczkolwiek chodzi o realizację prac dyplomowych, no to zdalna forma nie przeszkadza w tym, ponieważ my i tak konsultacje często odbywamy w formie zdalnej, czy za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, także te prace są dalej prowadzone, natomiast sama już procedura składania pracy dyplomowej, potem obrony pracy dyplomowej, to czekamy na czas przywrócenia normalnego funkcjonowania uczelni.
No tak, ale z doświadczeń w innych krajach wynika, że to trochę może potrwać, a przygotowują się państwo do alternatywnych rozwiązań?
Tak, tylko co nas po prostu teraz zespół antykryzysowy, który funkcjonuje na uczelni, pochyli się, bo myśmy czekali z decyzją, co dalej. Czy ten 25 to będzie rzeczywiście okres powrotu, czy będzie kolejny okres zawieszenia. Teraz mamy nową sytuację, nową dzisiaj, która się pojawiła i musimy się przygotować do form zdalnych. To jest możliwe, dlatego że mamy centrum wideokonferencyjne bardzo dobrze wyposażone, więc obrony prac dyplomowych mogą się odbywać w sposób zdalny. My mamy nawet kolokwia habilitacyjne kiedyś odbywały się też w takim trybie zdalnym.
A jak pan sądzi, tak już poza tym systemem naukowym, nauczaniem, edukacją, tak, czy studenci są, no, zachowują się odpowiedzialnie, bo różnie, przynajmniej z raportów wynika, że różnie młodzi ludzie się zachowują.
Znaczy, my możemy powiedzieć tak, że mamy po stronie studentów partnerów. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć, uczestniczą, czują się odpowiedzialni za zaistniałą sytuację. Jesteśmy zbudowani ich postawą.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, naszym gościem był profesor Andrzej Pieczyński, prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję bardzo.
A za chwilę połączymy się z dyrektorem Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W ramach działań profilaktycznych wiele bibliotek ogłosiło zmiany w funkcjonowaniu i godzinach otwarcia. Niektóre pozostaną zamknięte aż do odwołania. A żyjąc w pewnej izolacji, by nie ulec zarażeniu, trzeba m.in. czytać, by poprawić sobie humor, wzbogacić wiedzę i oderwać się, choć na chwilę, od tej nerwowej sytuacji. Jak można wypożyczać książki, audiobooki, filmy, płyty? Co oferuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze? Jest z nami dyrektor biblioteki Andrzej Buk. Witam, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, jak funkcjonuje biblioteka właśnie w tym czasie? Z tego co wiem, to jesteście zamknięci dla czytelników, tak?
Znaczy ja bym to nazwał ograniczoną działalnością, dlatego że tak się porobiło, że rzeczywiście udostępnianie i spotkania fizyczne, to udostępnianie fizyczne tradycyjne dla biblioteki niestety musiało być być chwilowo wstrzymane, także nie można wejść do budynku biblioteki i tam wypożyczyć fizycznie książkę, czy płytę, czy film, czy jeszcze inne elementy naszej oferty, naszych zasobów, naszych zbiorów. Natomiast jakby przenieśliśmy się do to, co biblioteki już dawno o czym mówiły i czyniły, do tak zwanej sieci. Czyli mamy taką akcję Non-Stop Norwid, akcję, którą prowadzimy na łamach mediów społecznościowych, czyli YouTube, Twitter czy Facebook przede wszystkim. O tym można bardzo precyzyjnie przeczytać na naszej stronie oficjalnej facebookowej Biblioteki Norwida, na stronie oczywiście www. innych stronach, które biblioteka prowadzi oficjalnie. Natomiast generalnie tam bibliotekarze, którzy w różny sposób w tej chwili wykonują swoją pracę, ale proponują przeróżne inicjatywy dostępu do naszych zbiorów w sieci. Oczywiście polecamy w tym czasie coś, co działa już od dawna, czyli na przykład Zielonogórską Bibliotekę Cyfrową, którą prowadzimy od dawna wspólnie z Uniwersytetem, z Biblioteką Uniwersytecką, i tam rzeczywiście zbiory cyfrowe, czyli tak zwane książki, czasopisma zdigitalizowane, dostępne w wersji cyfrowej, cały plik regionaliów, czyli to, co do czego zobowiązana jest.
Ale sporo ludzi przychodziło do was wypożyczać po prostu książki, bo z racji tego, że być może nie lubią czytać w komputerze, albo też nie mają takich możliwości. I teraz to po prostu nie ma takiej możliwości. Teraz
takie są zalecenia.
Rozumiem.
Ministra kultury i naszych organizatorów, także tu fizycznie książki nie możemy pożyczyć. Oczywiście mamy taką ofertę, którą prowadzi na przykład Mediateka, czyli ofertę Legimi.
A ona zwiększona została ilość, bo tam też były bardzo duże ograniczenia.
Tak, no cały czas staramy się to zwiększać, akurat jesteśmy w fazie negocjacji, natomiast to jest oferta, gdzie można korzystać z zasobów też cyfrowych, czyli książkę, którą da się czytać na tak zwanym pocketbooku czy na Kindle, czyli tych najbardziej popularnych czytakach, ale my też w ramach akcji Non-Stop Norwid popularyzujemy te portale, na których może na przykład ktoś, kto przygotowuje się do egzaminów, komu potrzebne są teksty lektur, to na naszych stronach, o których wspominałem, pomagamy dotrzeć do tych portali. Mamy taki na przykład cykl lekturniczek, miejsce, w którym uczniowie znajdą informacje o tym, gdzie w internecie dostępne są interesujące ich lektury w postaci e-booków czy audiobooków. No, ta oferta jest bardzo szeroka. Ja tu nie wiem, czy mamy czas, żeby
Może jeszcze tylko zapytam o jedną rzecz, bo często organizujecie spotkanie z autorami książek, czy w wersji wirtualnej będziecie kontynuować te przedsięwzięcia?
Tak, no przygotowujemy się teraz do tego. Na razie też nasz w ramach tego cyklu Non-Stop Norwid polecamy przeróżne, na przykład ja osobiście wyszukuję interesujące spektakle, których zapisy możemy znaleźć przy zastosowaniu jednak pewnej wiedzy, spektakli teatralnych, tych istotnych, tych, które i oczywiście polecam to w codziennym cyklu, właściwie każdego dnia można obejrzeć taki polecany spektakl, który można znaleźć bezpłatnie w sieci. Także przeróżne tego typu dostępy do e-booków, do audiobooków i platformy, które to proponują, to wszystko można oczywiście w bibliotece. Biblioteka poleca, czyli udziela tego, co jest jej elementem, czyli takich porad.
To być może...
też warto może jeszcze na koniec wspomnieć o takiej usłudze, która od dawna, którą od dawna Norwid oferuje, mianowicie digitalizacja na żądanie, czyli można wejść na naszą stronę www, tam po prawej stronie jest taki cykl usługi w Norwidzie i tam jest digitalizacja na żądanie, można sobie zamówić, no nie, na pewno nie całą książkę, ale fragmenty, które poszukujemy, książek nasz pracownik, który w bibliotece jest, tym się zajmuje. On tu, to jest na przykład duża pomoc dla uczniów, dla studentów, dla badaczy, którym fragmenty książek, które są potrzebne im akurat, nie mają do nich dostępu, digitalizujemy i to wszystko się odbywa drogą mailową. Tak samo teraz pod koniec miesiąca, zwracając jeszcze na przykład do usługi Legimi, będzie można kody do tej usługi, nie będzie trzeba odbierać fizycznie przychodząc do biblioteki, tylko będzie można po prostu się skontaktować i otrzyma się ten kod drogą mailową. Także
być może niektóre z tych elementów być może przetrwają później, jeżeli już sytuacja wróci do normalności i biblioteka tym samym rozszerzy swoją formę funkcjonowania, formę działania.
Biblioteka sieci to jest taki zamysł, który od dawna biblioteki realizują.
Ale będzie w formie takiej już bardziej rozszerzonej jeszcze.
Natomiast teraz ten czas, który jest czasem pełnym naszego niepokoju, ale jednak on skłonił do zmiany myślenia, on skłania. I myślę, że tutaj mój zespół w tej chwili w dużej mierze skupia się na opracowaniu tej całej oferty, która na pewno będzie rozszerzona, będzie bardziej profesjonalna, kiedy wrócimy do sytuacji normalnej. Niemniej cały czas można też dzwonić do biblioteki, do działu regionalnego i bibliograficznego, czy do innych działów, gdzie udzielamy wszelkie konsultacje, porad, sporządzamy bibliografię do tematów, które interesują studentów.
Dziękuję bardzo. Oby ta sytuacja normalna jak najszybciej wróciła. Przypomnę, że naszym gościem był Andrzej Bóg, dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Ze względu na panującą w Polsce epidemię koronawirusa, niektóre nadleśnictwa wprowadziły zakaz wstępu do lasów dla turystów i spacerowiczów. Ograniczenia dotyczą głównie terenów znajdujących się w obrębie województwa małopolskiego. A jak jest w województwie lubuskim? Maciej Taborski, nadleśniczy nadleśnictwa Przytok. Czy w pana nadleśnictwie jakieś ograniczenia są związane właśnie z tą sytuacją?
Nie, na dzień dzisiejszy nie wprowadziliśmy takich ograniczeń. Natomiast apelujemy oczywiście do wszystkich, którzy korzystają z dobrodziejstw spaceru w lesie, aby nie koncentrować swojego pobytu. Co mam na myśli tutaj? Żeby nie tworzyć jakby sztucznych parkingów w lesie, przy lesie, bo to sprzyja koncentracji tutaj i jest jakby pod prąd tym wszystkim uwagą, wskazówką, które specjaliści dzisiaj nam tutaj przekazują. To samo, jeśli jesteśmy tutaj w lesie, jeśli widzimy, że jest sporo ludzi, to powinniśmy, że tak powiem, stamtąd zabrać się i poszukać ewentualnie bardziej spokojnego i cichego miejsca.
Tym bardziej, że jest 50%
bezpieczeństwa wszystkich, tak.
50% powierzchni województwa lubuskiego to lasy, także chyba miejsca jest dosyć
na to,
żeby...
Właśnie przypominam tylko, że obecna sytuacja nie upoważnia do bezprawnego korzystania z dróg leśnych, tak? Że tylko i wyłącznie możemy korzystać z dróg, które są drogami publicznymi, ewentualnie drogami, które są specjalnie oznakowane, czyli umożliwiają poruszanie się pojazdów mechanicznych.
Czyli nie można wjeżdżać tam, gdzie nie wolno, do lasów. Po prostu tak jak było. To nie ma żadnych tutaj z tego tytułu, że mamy taką, a nie inną sytuację, nie ma z tego tytułu żadnych ulg, tak?
Tak, 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 jak najbardziej. I druga uwaga jest taka, że takie miejsca postoju, które mieliśmy tutaj, które też sprzyjałyby koncentracji ludzi, no w tej chwili oznaczyliśmy, aby nie korzystać z tych miejsc, no ponieważ myślę, że i tak ludzie by nie korzystali, widząc, że ktoś tam jest, ale tu chodzi o to w ogóle, żeby nie dopuszczać do tego typu sytuacji, bo jak widać dzisiaj z informacji, które z Europy dopływają, to kwestia, co stanowi już zagrożenie, to znaczy jaka liczba ludzi spotykających się, że tak powiem, w jednym miejscu już dzisiaj zeszła praktycznie do dwóch, czyli tak naprawdę powinniśmy dzisiaj unikać w ogóle jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi.
Tylko jak spacerować, to parami albo pojedynczo po prostu, tak?
Dokładnie, dokładnie. Także tak jak pan powiedział, panie dyrektorze, lasów jest w Lubuskim pod dostatkiem i myślę, że na nikogo miejsca nie zabraknie, żeby w samotności i w poczuciu bezpieczeństwa mógł z tych dóbr korzystać.
Rowerem albo pieszo chyba, bo rowerem także chyba można
tak
poruszać
jak się
wymaszczyć.
Jak najbardziej można. Z tego... Poza ustawowymi miejscami, które nie powinno się, że tak powiem, nawiedzać, jeśli chodzi o las. Przypominam, są to grodzone uprawy tak dla i wszystkie pozycje oznaczone. Ostoje zwierzyny to są takie miejsca, gdzie nie powinniśmy absolutnie wchodzić.
Na co zwracać uwagę, bo z tego co czytałem, to dużym zagrożeniem są ponownie kleszcze. Ponoć ich jest bardzo, bardzo dużo w lasach.
No tak, aktywność kleszczy jest bardzo duża, już to stwierdzamy w tej chwili. To się rzadko zdarza, żeby tak wcześnie. No ale tak naprawdę nie mieliśmy zimy, były już przecież dni z wysoką temperaturą, więc ich aktywność jest ogromna. To dotyczy nie tylko ludzi, ale również zwierząt, z którymi do lasu również się udajemy. Trzeba pamiętać, że psy są taką, że tak powiem, prawie że żywą pułapką na kleszcze, tak? I one też są narażone i też podlegają jakby konsekwencjom mogących wynikać z ukąszenia przez kleszcza, czyli wszelkich chorób związanych z borelią.
Ale zapowiedzi są takie, że ma być w nocy minus 5, minus 6 nawet stopni, to nie spowoduje jakby wytępienia tych kleszczy?
To znaczy może ograniczyć aktywność ich, ale przecież dzień słońce świeci i w tych naświetlonych miejscach temperatura się mocno podnosi do góry. Tak? Także tak naprawdę w nocy nikt tak się nie porusza po lesie, natomiast w dzień przy takich słonecznych dniach, w miejscach nasłonecznionych, to zresztą już widać, zawilce już się pojawiły nad Odrą tutaj w drzewostanach, także właściwie wiosna, ona już jest u nas obecna, to jest tylko takie lekkie przyhamowanie.
No bocianów chyba jeszcze nie ma, nie? Bo nie widziałem.
Nocne. Bocianów nie widziałem, ale żurawi jest bardzo dużo.
Dziękuję bardzo. Wybieramy się do lasu, ale zachowajmy wstrzemięźliwość w kontaktach z innymi ludźmi, no i zachowajmy także wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o parkowanie w miejscach, które nie wolno tego robić. No i uważajmy, uważajmy na kleszcze.
Ja też o to apeluję i wszystkiego dobrego wszystkim radiosłuchaczom.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Maciej Taborski, nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Epidemia dotyka niestety również sektor rolnictwa i to jeszcze najgorsze jest fakt, że niektóre miasta zamykają miejscowości, zamykają targowiska i nie ma zbytu na swoje towary. Prezes Lubuskiej Izby Rolnictwa Stanisław Myśliwiec jest z nami. Witam uprzejmie.
Dzień dobry, witam.
Sytuacja, mówię, jest na tyle zła, że niektórzy rolnicy nie mają gdzie zbywać swoich towarów, kwiaciarze, bo wszystkie te punkty, które do tej pory były czynne, część z nich jest po prostu już zamknięta. Jest to kłopotliwe, bo co zrobić z tym towarem?
Tak, rzeczywiście jest sytuacja bardzo trudna. Wspomniał pan o kwiatach. No wiadomo, kwiaty jest to rodzaj przyjemności. Gorzej jest z produktami żywnościowymi, które mają bardzo krótki okres przydatności do spożycia. Mówię tu o warzywach, które zostały w tej chwili wyjęte ze spichlerzy i przeznaczone do sprzedaży. Sytuacja jest nie tylko dla rolników trudna, ale także jest i dla
przetwórców,
pozostałych mieszkańców naszych miast trudna z powodu braku dostępu do świeżych owoców, warzyw.
A ze względu na właśnie koronawirusa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia, który reguluje pomoc dla rolników w sytuacji zakażenia koronawirusem. Przewidują też rządzący zwolnienie ze składek KRUS. Analogicznie jak to ma miejsce w przypadku ZUS, to będzie jakaś tam pomoc dla rolników, którzy właśnie ucierpią w tej sytuacji.
Panie redaktorze, no to jest, myślę, że większość mieszkańców, obywateli państwa polskiego w ogóle nie wie, o czym my w tej chwili rozmawiamy. Rolnik na dzień dzisiejszy musiał minimum 30 dni chorować, gdzie dostawał tylko 10 zł dziennie. Nie ma takiej grupy społecznej, która by dostała 10 zł dziennie i była w stanie przeżyć, i warunek, że musi chorować 30 dni i w tym czasie, kiedy jest na chorobowym, także musi płacić składki chorobowe. Na dzień dzisiejszy się zmieniło, no słyszałem też w mediach, że jest to podwyżka rzędu 50%, ale 50% to jest tylko 5 zł, czyli my teraz w tych trudnych, no w trudnej sytuacji, w trudnych czasach dostaniemy 15 zł dziennie na przeżycie. Jako rolnicy i pod tym warunkiem, że nie będziemy wykonywać no, swoich prac zgodnych z zawodem, po prostu będziemy hospitalizowani w domu i dostaniemy 15 zł. Wie pan, to jest sukces, no nie chciałbym się wypowiadać, bo obawiam się, że mógłbym użyć nawet brzydkich słów w tej sytuacji.
A jak sobie w takim razie rolnicy radzą, jeżeli chodzi o prace sezonowe, bo tutaj też jest kolejny problem. W Niemczech już apelują producenci rolni o to, żeby po prostu wypuścić Polaków, którzy tam często przyjeżdżają do prac sezonowych. Tutaj zasilały no, tak, polskich rolników Ukraińcy z kolei, a teraz...
Nie chciałbym tego powiedzieć, że jeżeli jest problem, że jest jakaś zaraza, jakaś choroba, no to weźmy Polaków, niech oni idą i się narażają. Powiem tak, my jako grupa społeczna zajmująca się przede wszystkim produkcją żywności, nie chcielibyśmy być wyróżniani, ale chcielibyśmy być równo traktowani, tak jak całe społeczeństwo. Problem dotyczy wszystkich obywateli naszego państwa, no w tej chwili już globalnie całego świata i dlatego my jako rolnicy zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli nie zasiejemy, to nie zbierzemy, bo jest taka zasada, kto nie sieje, ten nie zbiera. Obawiam się, że te utrudnienia, które w tej chwili są, ale to mówię, to jest siła wyższa. Mamy problemy z kontaktem z wszelkiego rodzaju instytucjami, które są powołane na potrzeby rolnictwa. Ja również jako prezes izby zamknąłem w dniem dzisiejszym izbę, ale pracownicy są pod telefonem, w każdej chwili są dostępni, jeżeli jest taka potrzeba, pojawią się w biurze, numery telefonów są na naszej stronie internetowej. Także no wszyscy dziś znaleźliśmy się w bardzo ciężkiej i trudnej sytuacji.
Czy jasny jest sposób kontaktu już, jeżeli chodzi o agencję na przykład restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa albo też KRUS? Czy ten system online jest już dopracowany?
Te systemy łączności, one są, ale wie pan, w momencie, kiedy załóżmy, ja teraz bym w Amirze jakikolwiek wniosek próbował złożyć, przy tym wniosku są potrzebne różnego rodzaju zaświadczenia, różnego rodzaju dokumenty, których ja telefonicznie nie załatwię, bo jeżeli nawet jakaś instytucja powołana do tego celu wystawi mi zaświadczenie, to mówię o niezaleganiu, w podatku, w ZUS-ie, w KRUS-ie, no, różne są sytuacje, no to trwa. Czasami nie ma tego czasu. Jako rolnik siadałem w samochód, jechałem do danej instytucji, pobierałem te dokumenty, komplet dokumentów składałem. Na dzień dzisiejszy nie wiem, jak to zostanie rozwiązane, bo fizycznie te instytucje funkcjonują, ale to wszystko się w czasie rozkłada. Tak samo różnego rodzaju mamy w tej chwili rozliczenia. Od 15 możemy składać wnioski. Tu znowu musi być współpraca z doradcami ODR-u. Też będzie to utrudnione. Nie mówię, że niemożliwe, ale będzie to utrudnione. Po prostu ten kontakt bezpośredni rolnik, doradca, czy rolnik, przedstawiciel jednej agencji, czy przedstawiciel KRUS-u doprowadzał do tego, że po krótkiej rozmowie my już wiedzieliśmy, co należy dostarczyć i następny dzień przeznaczaliśmy na skompletowanie tych dokumentów. Na dzień dzisiejszy po prostu tu jest... będą te procedury wydłużone i nie wiem, czy my jako rolnicy w niektórych poradzimy sobie, damy radę ze względu na to, że tak jak mówię, niektóre dokumenty muszą być w formie papierowej wystawione. To jest takie na dzień dzisiejszy główne utrudnienie. Niektórzy rolnicy na dzień dzisiejszy posiłkowaliby się już różnego rodzaju kredytami. Tam też jest mnóstwo zaświadczeń, poświadczeń potrzebnych do złożenia. Nie wiem, jak ta kwestia zostanie rozwiązana, a liczyliśmy na kredyty, bo jest gro rolników, którzy nie dostali tej tak zwanej pomocy suszowej, o której się mówiło w zeszłym tym roku do dnia dzisiejszego nie dostali. Nie dostali rolnicy ONW, nie dostali rolnicy wypłat obszarowych. Także jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji w tej chwili, kiedy my nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, kiedy te pieniążki do nas dotrą, tylko powinniśmy się martwić o pogodę, czy będzie padało, czy nie będzie padało, żeby wyjść w pole, posiać po to, żeby po tym, co się teraz wydarzyło, mieć już zapasy na jesieni dla obywateli, dla obywateli naszego państwa.
Ta sytuacja,
bo to my, rolnicy, powinniśmy to wypracować.
Ta sytuacja zaskoczyła wiele instytucji, wiele firm. No, ciężko się przestawić tak szybko od razu. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób... Zdynamizuje
panie
się ten redaktorze, proces.
My jako rolnicy nie płaczemy, bo to spotkało całe nasze społeczeństwo. My nie jesteśmy jakąś grupą społeczną wyjątkową. Dlatego ja mówię, że to z takimi utrudnieniami my się spotykamy. Przecież inne środowiska również z podobnymi sytuacjami mają do czynienia. Także na dzień dzisiejszy... No, myślę, że wszyscy w naszym kraju jesteśmy postawieni przed tą bardzo trudną sytuacją.
A pogoda, chociaż ten brak zimy, jak będzie sprzyjał plonom, czy będzie problem znowu braku wody?
No ciężko jest powiedzieć. Początek roku mieliśmy w miarę pozytywny.
No trochę padało.
Tu mówię o tych opadach, tak, trochę popadało, zresztą widać na rzekach, widać stan Odry, no jest w tej chwili przyzwoity. Na ile wystarczy tej wody w gruntach, no ciężko jest powiedzieć. Patrząc na prognozy długoterminowe, na razie się znowu nie zapowiada na to, że będzie coś padało. A rzeczywiście okrywy śnieżnej nie było. Nie było, roztopów nie było. Wiosna przyszła znowu bardzo, bardzo szybko do nas, bo praktycznie wegetacja ruszyła nam już w połowie lutego. Także, że co będzie dalej? No ciężko nam naprawdę powiedzieć. My myślę, że wszyscy jako społeczeństwo mamy ten jeden problem związany z wirusem i w tej chwili wszyscy tylko o tym myślimy i marzymy, a że zbiory będą o połowę mniejsze, to już nie patrzmy na pieniążki, tylko patrzmy, aby chleba dla narodu polskiego starczyło.
Dziękuję bardzo. Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo Państwu za udział w dzisiejszej audycji, wszystkim moim gościom. Zapraszam jutro już o godzinie 14:10 do audycji pod hasłem Co, jak i dlaczego, wydanie specjalne. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.